Hej, tu Ewa Szczepańska i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu dla rękodzielniczek, które chcą sprzedawać mądrze, spokojnie i bez wchodzenia w trendy, które pojawiają się w internecie. Dzisiaj temat, który wraca do mnie regularnie w wiadomościach, w komentarzach, na konsultacjach, ale też obserwuję różne inne konta, które dają mi taką informację, że to jest właśnie, że tak się dzieje. I szczerze mówiąc, za każdym razem, kiedy o tym czytam, kiedy o tym słyszę, to ja robię głęboki oddech, żeby nie zacząć mówić za szybko i zbyt emocjonalnie, bo to jest temat, który naprawdę jest bardzo ważny i robi dla Ciebie różnicę finansową, strategiczną i całą taką długoterminową. Temat brzmi: Ewa, zamknęłam sklep na Etsy i przeniosłam się na własną stronę. W końcu mam kontrolę nad swoją sprzedażą. Ale też często widzę takie wpisy, czy to na Instagramie w postaci postów, czy to w internecie trafiam, właśnie dlaczego własna strona internetowa jest lepsza niż Etsy. Dlaczego ja chcę mieć teraz kontrolę, a nie chcę tych sytuacji, które dotyczą właśnie Etsy. I kiedy ja to słyszę, to ja to oczywiście rozumiem, naprawdę rozumiem, skąd to pochodzi. Bo nam się wydaje, że my dzięki temu, że mamy własną stronę, to zaoszczędzimy, bo w końcu Etsy to jest tyle prowizji, tyle opłat. To są algorytmy, których my się musimy uczyć. To jest testowanie różnych rozwiązań, którymi możemy przyciągnąć tych odbiorców. I wydaje nam się, że to jest taka inwestycja i czasowa, i finansowa. Ale czy tak jest do końca? Zaraz Ci o tym oczywiście opowiem. Chcę to rozłożyć dokładnie na czynniki pierwsze. Zacznijmy od tego, że skąd bierze się ta chęć, żeby zamknąć sklep na Etsy i pójść na swoje. Bo ja o tym wiem i znam Was, moje odbiorczynie, czytam w internecie, bywam czasami z doskoku, wejdę na jakieś grupy na Facebooku, żeby zobaczyć, co tam są za ciekawe tematy obecnie. Wiem o tym, że Etsy podnosi prowizje, włącza na przykład offsite ads i takie duże sklepy, na przykład jak mój, nie mogą z tego zrezygnować. Etsy zmienia swoje zasady, wciąż są jakieś aktualizacje w politykach sprzedaży. I Etsy też może zawiesić Ci Twój sklep. Mój sklep został 3-krotnie zawieszony bez ostrzeżenia, bez wyjaśnienia. Więc jest dużo takich sytuacji stresujących, nad którymi my nie mamy kontroli. Etsy też jest pełne chińskiej konkurencji, mimo że jest to wbrew regulaminowi, to też nie są w stanie kontrolować każdej oferty, która wchodzi na platformę. Etsy to nie jest Twoja platforma, nie jest zależna od Ciebie i tak naprawdę Ty nie możesz przewidzieć, jakie tam będą zmiany. Każdy z tych argumentów jest oczywiście prawdziwy i nie będę Ci mówić, że Etsy jest idealne, bo nie jest. Nic, co jest zależne od kogoś innego, nie jest idealne. Etsy to jest korporacja, która ma swoje interesy i buduje algorytmy właśnie po to, żeby móc domagać się przestrzegania pewnych zasad. Ty się nie musisz z tym zgadzać, ale wchodząc na platformę, dzięki której chcesz zarabiać, musisz to po prostu akceptować. Ale to nie jest powód, żeby zamknąć sklep. To jest powód, żeby budować coś obok, coś własnego. I to jest właśnie to, o czym ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć. Bo ja zauważam pewien schemat myślowy, który bardzo często prowadzi rękodzielniczki niekoniecznie w dobrym kierunku. Ten schemat wygląda tak, że Etsy mnie wkurza, więc odchodzę z Etsy. Etsy bierze tyle prowizji, ja im nie chcę płacić. Etsy zabrało mi tutaj 13% za jakieś offsite ads, ja nawet nie wiem, co to jest, tak? To jest tak dużo kasy, ja się zwijam, sprzedaż na Etsy nie ma sensu. I wychodzi na to, że Etsy jest taką relacją między Tobą a tą platformą, z której Ty po prostu chcesz i musisz uciec. A ja Ci chcę powiedzieć, że Etsy i własna strona mogą się wzajemnie wspierać. I możesz tak manewrować, że będziesz mieć zarówno klientów na Etsy, jak i na własnej stronie internetowej. I ja rozumiem prowizję, ja rozumiem to, że Etsy zabiera, odbiera, nawet nie wiem, jak to nazwać, bo ja uważam, że Etsy sobie wypłaca. Kiedy ja mam transakcję na Etsy, to najpierw Etsy wypłaca sobie należne prowizje, a potem wypłaca mi resztę kwoty, więc dla mnie to jest wypłata dla Etsy. Etsy wygenerowało mi sprzedaż. To dzięki tej platformie pozyskałam klientów, których bym nie pozyskała w innym miejscu. I dla mnie to jest oczywiste, że im się należy prowizja. Inny argument mój jest taki, że w końcu wchodzisz na platformę, powinnaś się zapoznać z regulaminem, powinnaś zapoznać się z cennikiem, z tym, jakie są koszta pracy na Etsy, ile to cię będzie kosztowało i to wziąć pod uwagę, wyceniając swoje produkty. Bo bardzo często jest tak, że my dokonujemy wyceny naszych produktów 1:1 z tym, co jest w Polsce. Sprzedajesz sobie na Instagramie za 100 zł, wchodzisz na Etsy i tutaj również twoja cena to jest 100 zł. Nie bierzesz pod uwagę tych prowizji, że tutaj musi być większa marża, która pozwoli ci na to, że ty nie będziesz narzekać na prowizję, na to na przykład właśnie, że masz offsite ads za 13% wartości zamówienia. Tak? Twoja świadomość tego, że są koszta i że one są konieczne do zrealizowania transakcji, i twoja świadomość, że to powinna być ta wdzięczność za to, że Etsy pozyskało tego klienta dla ciebie, ta radość, że tego klienta byś nie pozyskała z innego miejsca, powinna właśnie sprawiać, że my chętnie płacimy te prowizje, ale też tak podnosimy nasze ceny na produkty, że nie płaczemy, kiedy Etsy je po prostu pobiera. I słyszę często, że ja będę tworzyć swoją własną stronę internetową, bo dzięki temu mam pełną kontrolę. I chcę ci powiedzieć, że własna strona to nie jest kanał sprzedaży. To jest narzędzie samo w sobie, które nie przyprowadzi do ciebie klienta. Ty musisz tych klientów sprowadzić sama. Przez SEO, przez Instagrama, Pinterest, newsletter, przez, nie wiem, może reklamy płatne masz ochotę włączyć. To wymaga czasu, wiedzy i często pieniędzy. Włączasz stronę internetową, włączasz sklep i ty musisz samodzielnie sprowadzić ruch. Samodzielnie musisz sprowadzić tych ludzi, którzy do ciebie przyjdą. A tymczasem Etsy to jest wyszukiwarka i tam już są ludzie. 97 milionów klientów każdego miesiąca. Wchodzą na Etsy, żeby szukać produktów. Jakieś spełniać swoje potrzeby, zachcianki. Nie wchodzą na Etsy, żeby poczytać bloga. Nie wchodzą, żeby się zainspirować, wchodzą, bo chcą coś kupić. I to jest ruch gotowy do zakupu. I ty możesz dosłownie już od pierwszego dnia pojawić się przed tymi ludźmi. Na własnej stronie, żeby pojawić się w Google na różne frazy zakupowe, potrzebujesz miesięcy, często nawet roku, pracy nad SEO i ciągłej pracy i ciągłego dokładania tych różnych treści właśnie w postaci różnych artykułów i produktów, żeby oferta się pozycjonowała. To jest intensywna praca i tylko osoba, która już to wypracowała i wie, co to jest SEO, co to znaczy pozycjonowanie, jak się dodaje linki przekierowujące na przykład w treściach, to ta osoba wie, ile to jest pracy. Tymczasem na Etsy wystarczy włożyć produkty i je pozycjonować. A na własnej stronie ty musisz włożyć produkty i je pozycjonować, a do tego musisz samą stronę pozycjonować, żeby Google zechciało ją indeksować wysoko, pokazując odbiorcom, klientom w wynikach wyszukiwania gdzieś na górze twoje produkty czy twoje artykuły. Więc kiedy mówimy tutaj o pełnej kontroli, no to masz pełną kontrolę nad finansami, bo wiesz, że nie płacisz prowizji od sprzedaży, nie płacisz prowizji od reklamy offsite ads, bo takiej tutaj nie ma, ale wciąż płacisz na przykład hosting czy domenę raz w roku, żeby ta strona istniała. Wciąż płacisz prowizję dla bramek płatniczych. To jest konieczność i bez tego nikt nie będzie prowadził sprzedaży w twoim sklepie, jeśli ty nie zapłacisz prowizji od bramek płatniczych. Tutaj, jeśli chcesz siebie promować, musisz się nauczyć znowu reklamy i tego, jak działać. A tutaj na Etsy masz offsite ads, dzięki czemu Etsy promuje twoją ofertę na Pinterestie, na Instagramie, na TikToku, na forach internetowych, o których ty nawet nie masz pojęcia, na serwisach internetowych, których ty nie znasz, za 13 lub 15% prowizji. I to ciebie wkurza, że ty musisz się podzielić jeszcze prowizją. Ale tak naprawdę nie masz pełnej kontroli, ani kiedy masz własną stronę internetową, ani kiedy sprzedajesz przez Etsy. I ja tego nie mówię złośliwie. Ja chcę tutaj powiedzieć ci prawdę. Ja to znam i wiem, jak to wygląda w praktyce. Własna strona jest bardzo ważna. Bardzo. Ale nie zamiast Etsy. A obok Etsy, chcę Ci powiedzieć jeszcze o czymś, o czym bardzo rzadko się mówi w naszym rękodzielniczym środowisku. I moim zdaniem jest to taki kluczowy powód, dla którego własna strona nie zastąpi Etsy. Chodzi o zaufanie zagranicznego klienta. Wyobraź sobie sytuację, że jesteś z Niemiec, szukasz ręcznie robionej biżuterii w stylu na przykład boho, trafiasz na dwie strony. Jedną jest sklep na Etsy, drugą ta sama strona w polskiej po prostu rękodzielniczki, którą znalazłaś przez Instagram. Obie mają podobne produkty, podobne ceny. Nie znasz ani jednej z tych osób, tak? Gdzie złożysz zamówienie? Większość ludzi, i mówię tu o zachodnich Europejczykach, Amerykanach, Australijczykach, wybierze Etsy. Bez zastanowienia, bo Etsy to jest marka, którą znają. Etsy to jest platforma, której ufają. Wiedzą, że jeśli coś pójdzie nie tak, to jest system zwrotów, jest ochrona kupującego, jest ktoś, do kogo się można odwołać, kto im pomoże w takiej sytuacji, a twoja własna strona tego nie ma. Jest dla nich nieznana. Nigdy o niej nie słyszeli, z siedzibą w kraju, którego może nawet nie potrafią zlokalizować na mapie. Mają wpisać numer swojej karty kredytowej? Mają podać adres? Mają zaufać? Oczywiście jesteś w stanie wzbudzać ich zaufanie, promując swoją markę intensywnie na Instagramie, Pinterestie, po prostu w mediach społecznościowych, możesz rozwijać YouTube'a nawet. I ludzie ci w końcu zaufają. Ale to jest znowu czas, to jest proces, to się nie zadzieje od razu. Biorąc pod uwagę, jak rękodzielniczki są zamknięte też na to pokazywanie się, na to rozwijanie i wzbudzanie zaufania, to może nie nastąpić taki moment, tak? Bo my nie chcemy tak prowadzić tych mediów społecznościowych intensywnie i tak oczarowywać tego klienta nimi, żeby on był w stanie nam zaufać. Samo pokazywanie oferty dzisiaj nie wystarczy. Więc twoja strona internetowa nie daje tym klientom żadnej gwarancji. Żadnej. A tutaj, kiedy mamy Etsy, to ono jest tą trzecią stroną, tym buforem zaufania. I duże marki budują zaufanie latami przez recenzje w mediach, przez influencerów, przez obecność w świadomości konsumentów. Ty jako mała rękodzielniczka tego nie masz. I nic złego w tym nie ma oczywiście, ale taka jest rzeczywistość. Jeśli więc chcesz sprzedawać za granicę, a zakładam, że chcesz, bo myślę, że dlatego słuchasz mojego podcastu, że chcesz się rozwijać i chcesz mieć większe przychody, to Etsy jest twoim najszybszym i najłatwiejszym wejściem do tych właśnie rynków. I zamknięcie sklepu na Etsy to jest dobrowolna rezygnacja z tego wyjścia. To jest działanie z punktu ego, które ci mówi: nie będę się dzielić z nikim moimi pieniędzmi. Nie będę spełniać czyichś oczekiwań. Natomiast kiedy zaczniesz sprzedaż przez własną stronę internetową, okazuje się, że też musisz spełniać czyjeś oczekiwania. Bo nikt nie wejdzie na twoją stronę stworzoną pod twoje widzimisię. Klienci chcą mieć wszystko dostosowane do siebie, do swoich możliwości. I chcę też ci powiedzieć, bo uważam, że często rękodzielniczki nie zdają sobie sprawy z tego, że skoro Etsy ma ponad 97 milionów aktywnych kupujących, to jest liczba osób, które w ostatnim roku zrobiły co najmniej jeden zakup. Zakup. 90 milionów ludzi z całego świata, ze Stanów, z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Hiszpanii, Kanady. Oni tam właśnie teraz są. Szukają. Mają swoje potrzeby, które precyzują przez wpisanie fraz do wyszukiwarki. Klikają w wyniki, kupują. Czy ty możesz dotrzeć do tych 90 milionów ludzi przez własną stronę? Teoretycznie tak, praktycznie to są lata pracy i tysiące, dziesiątki tysięcy złotych w reklamę i w pozycjonowanie strony internetowej. Na Etsy możesz pojawić się przed nimi jutro, dosłownie jutro. Jeśli dobrze zoptymalizujesz swój sklep, masz dobre zdjęcia, trafisz odpowiednio słowami kluczowymi, to możesz sprzedawać do Niemiec już w tym tygodniu. I to jest ta niesamowita przewaga, z której wiele osób rezygnuje, bo Etsy mi robi trudności, bo Etsy mi pobiera pieniądze. Ale trudności robi każda platforma. Twoja własna strona też. Tylko inne trudności. I ty wtedy musisz sama je rozwiązywać, bez żadnego wsparcia. Okej, powiedziałam już o tym dość, widzę dużo, ale teraz chcę Ci powiedzieć, jak działać, bo własna strona jest ważna, newsletter jest ważny, budowanie relacji z klientem poza Etsy jest ważne, widoczność w internecie jest ważna, to zaufanie ludzi, które pojawi się pod wpływem tego, że oni będą widzieli, że Ty jesteś w internecie. I tutaj Etsy może z tym współpracować, bo klient kupuje od Ciebie na Etsy, dostajesz jego zamówienie, a do paczki, którą jemu wysyłasz, możesz dołączyć kartkę z podziękowaniem i na tej kartce możesz zamieścić kod rabatowy na kolejne zakupy, ale na Twojej stronie internetowej. Czyli dajesz kod rabatowy nie do Etsy, a do swojego własnego sklepu z kodem QR, który przekierowuje tego klienta bezpośrednio do Twojego sklepu. Możesz zaprosić do zapisania się do newslettera, gdzie oferujesz coś ekstra, jakieś pierwszeństwo, nie wiem, zakupu nowych kolekcji, dostęp do produktów, których już nie ma na Etsy, czy jakieś treści zakulisowe. W samym opisie sklepu na Etsy możesz wspomnieć o swojej stronie internetowej w jednym tylko miejscu, ale możesz. Jest miejsce na linki i w sekcji o mnie i tam też możesz dodać swoją stronę internetową. To jest miejsce, gdzie klient może zobaczyć więcej. Czyli możesz w jakiś sposób tych klientów zdobywać i przekierowywać. I Etsy może stać się pierwszym punktem kontaktu, pierwszym momentem, kiedy klient się o Tobie dowiaduje, a potem ci klienci mogą przychodzić do Twojej strony i newslettera, ale przekonasz się, czy będą chętni robić zakupy na Twojej własnej stronie internetowej, nawet mając kupon zniżkowy. Tak, klienci z Niemiec i tutaj sąsiadujący z nami, tak, chętnie zrobią zakupy na Twojej stronie internetowej, ale klienci z Kanady, Australii, Stanów Zjednoczonych już nie tak chętnie. I też chcę Ci powiedzieć o jednej zasadzie, którą ja uważam za fundamentalną w prowadzeniu małego biznesu online. I to, o czym chcę Ci powiedzieć, to jest to, że nie możesz stawiać tylko na jedną kartę. Że stół, żeby dobrze i stabilnie stał, musi być wsparty na czterech nogach, nie na jednej. Jeśli więc sprzedajesz tylko na Etsy, to jesteś zależna tylko od Etsy. A wielu sprzedawców jest, wiele marek jest, które są uzależnione od Etsy. Sprzedają tylko tutaj. Nie myślą o tym, żeby dywersyfikować, nie myślą o tym, żeby się zabezpieczyć. I jest to niebezpieczne, no bo tak jak już wspomniałam Ci wcześniej, no Etsy zablokowało mój sklep trzykrotnie i gdyby nie to, że mam inne sklepy, zostałabym bez niczego. Tak? Jeden reset algorytmu, jedna zmiana zasad i jutro możesz mieć nieuzasadnione zawieszenie konta. Możesz być nie na bieżąco z regulaminem Etsy, który teraz na przykład zabronił sprzedaży produktów z futer, a Ty używasz słowo futro w swoich ofertach. Etsy Ci zablokuje ofertę, zablokuje Ci 10 ofert, blokując Ci 10 ofert ma prawo zawiesić Twój sklep. Tracisz całą sprzedaż. Jeśli sprzedajesz tylko przez swoją własną stronę internetową, jesteś zależna od ruchu, który Ty sama wygenerujesz. Tak? Ty sama. Więc to jest duże ograniczenie, bo sięgasz tylko tam, gdzie sama sobie wypracujesz. I tutaj rozwiązaniem nie jest wybranie jednego kanału. Rozwiązaniem jest posiadanie kilku i sprawiania, żeby współpracowały ze sobą. Kilka nóg dla Twojego stołu, który ma stać stabilnie. Czyli Etsy, własna strona, newsletter, Pinterest. Taki ekosystem, który daje Ci bezpieczeństwo. Jeśli jeden element zawiedzie, jeśli jeden element jutro zostanie wyłączony, to Ty masz pozostałe. A jeśli jeden element rośnie, to pozostałe ciągnie za sobą. Zamknięcie Etsy w takiej perspektywie wolności od platformy, od tych prowizji, to nie jest dywersyfikacja, to jest zamiana jednej zależności na inną. Tylko ta nowa zależność jest od czynników, na które masz jeszcze mniej wpływu, bo są rozłożone po całym internecie. Takie chowanie się i obrażanie, działanie z pozycji ego z taką złością, że nie będę sprzedawać na Etsy, bo się muszę dzielić prowizjami, to też jest takie mentalne ograniczenie siebie, bo Ty nie chcesz zarabiać. ty nie chcesz zarabiać. Bo gdybyś ty chciała zarabiać i była na to otwarta, to byłabyś też otwarta na to, że trzeba się udzielić prowizją, zwłaszcza z platformą, która ogarnęła dla ciebie zamówienie, za które klient zapłacił ci w euro. Na podsumowanie mogę powiedzieć, że Etsy nie jest idealne, ale jest bramą do globalnego rynku, którą bardzo trudno zastąpić czymkolwiek innym na tym etapie. Zagraniczni klienci ufają Etsy, nie ufają nieznanej stronie polskiej rękodzielniczki i nie dlatego, że jesteś jakaś gorsza i masz gorsze produkty, ale dlatego, że nie mają żadnego punktu odniesienia. Własna strona jest takim ważnym elementem twojego ekosystemu sprzedaży, ale jako uzupełnienie, a nie zamiennik. Jako punkt dotarcia do polskich klientów też, którym nie opłaca się zamawiać na Etsy. My Polacy niechętnie robimy zakupy na Etsy. Wolimy jednak zobaczyć tego twórcę, który tworzy coś swojego własnego, bo Etsy to są znowu karty płatnicze, tam nie ma blika. A też weź pod uwagę, że kiedy klient z Polski kupuje na Etsy u ciebie, musisz od tej sprzedaży odprowadzić potem VAT. Więc tutaj lepiej jednak, żeby złożył zamówienie na twojej polskiej stronie. Możesz i powinna ściągać klientów z Etsy na swoją stronę i do newslettera. I to będzie twoja strategia. Budowanie czegoś trwałego. I z czasem przekonasz się, czy ci klienci chętnie wchodzą do twojej strony, chętnie robią zakupy, czy jednak nie jest tak, że chętniej wracają do ciebie, ale bezpośrednio z Etsy. Dzisiaj dywersyfikacja kanałów sprzedaży, czyli posiadanie tych miejsc sprzedaży w kilku miejscach, to nie jest luksus, a podstawa bezpiecznego biznesu. Twoje zabezpieczenie na wypadek właśnie tego, że jak nam wyłączą jeden kanał, to jesteś też na innych. Twoja marka nie zależy od widzimisię tylko jednego miejsca. Wyobraź sobie, że jesteś tylko na Instagramie i jutro Instagram zostaje wyłączony na 2 tygodnie. I co wtedy? Ciebie nie ma. Ciebie jako marki nie ma. Więc jeśli masz sklep na Etsy i zastanawiasz się, jak go rozwijać, jak docierać do europejskich klientów, jak pisać opisy, tytuły, które działają na zagranicznych rynkach, to zajrzyj na przykład do mojego wyzwania Etsy na Europę, zajrzyj do moich strategii SEO. Szczegóły znajdziesz w opisie do tego odcinka, ale wiedz, że rezygnacja z Etsy dzisiaj to jest zamknięcie się na świat.